Laudetur Jezus Chrystus. Zaczynamy omawianie tego, od czego w zasadzie powinienem zacząć, czyli pierwsze przykazanie Boże, ale ze względu na to, co mówiłem w ostatnim odcinku, takie skrótowe opowiedzenie znajdowało się już w rekolekcjach, które także znajdują się na tym kanale. Co mówi pierwsze przekazanie? Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Księga Wyjścia, 20 rozdział, wersety 2 do 5. I także Ewangelia według świętego Mateusza, 4 rozdział, werset 10. Jest napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, Jemu samemu będziesz służył. Bardzo często pojawiają się takie różne wątpliwości. Są takie osoby, które systematycznie, chyba ich misją życiową jest to, żeby wrzucać takie komentarze, że Kościół zmienił treść drugiego przykazania i pierwszego, ponieważ tu wprost jest napisane o tym, że nie wolno czynić żadnej rzeźby. To tutaj od razu tak też bardzo dużym skrótem myślowym, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ci, którzy piszecie te komentarze, ale pojawił się w międzyczasie Bóg, znaczy był od zawsze, ale w międzyczasie tu na ziemi, ponad 2000 lat temu, Jezus Chrystus. Kojarzymy? Mam nadzieję, że tak. I wiemy, jak wyglądał. W związku z tym, że wiemy, jak wyglądał, jaką miał grupę krwi, mniej więcej ile miał wzrostu, jak wyglądało jego umęczone ciało, mamy różne świadectwa, od tego momentu można czynić rzeźby, na przykład Jezusa Chrystusa. Tylko co tu ma znaczenie, że my, katolicy, nie modlimy się do rzeźb czy do obrazów. Nawet takie zarzuty były postawiane przez protestantów. My modlimy się do Boga, a to tylko jedynie ma nam w jakiś sposób pomagać. Czyli modląc się na przykład do obrazu, który przedstawia Matkę Bożą, nie modlę się do obrazu, tylko proszę za wstawiennictwem Matki Bożej, żeby zanosiła prośby do Boga Wszechmogącego. Na tym to polega. Dlatego od tego momentu, kiedy przyszedł Jezus Chrystus na świat, możemy pozwolić sobie na to, żeby czynić rzeźby. Choć nie chodzi tu o rzeźby same w sobie. Tyle, jeśli chodzi o wytłumaczenia na te cudowne komentarze, które nieustannie się pojawiają, jak zdarta płyta, która się powtarza. Człowiek jest powołany, by ukazywać Boga przez swoje postępowanie, gdyż został stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Księga Rodzaju, 1 rozdział, werset 26. Pierwsze przykazanie obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. W tym odcinku omówię trochę wiary i trochę nadziei. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Wszystkie takie określenia, że ktoś na przykład stwierdza, że nie musi chodzić do kościoła, że Pan Bóg jest wszędzie, że przecież nie musi przyjmować komunii świętej, że nie będzie spowiadał się u różnych panów w sukienkach, no to wprost jest zaprzeczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu, co do którego ludzie mówią przecież, że wierzą w Pana Boga. Przecież Jezus Chrystus wprost prowadził te sakramenty, kazał nam Jego naśladować, kazał nam przyjmować Jego ciało, mówił, że to On jest drogą, prawdą, życiem, kto nie przyjmuje ciała w Nim, nie ma życia, więc ci ludzie, którzy używają tak oklepanych już argumentów, stworzyli jakiś swój wizerunek Pana Boga, który nie ma wspólnego nic z tym wizerunkiem, który przedstawiają nam karty Pisma Świętego, czyli o Bogu niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. To, co mówią nieraz ci ludzie, to jest wypaczenie Pana Boga. A to jest bardzo niebezpieczne. Wypaczenie Pana Boga, ponieważ to nie prowadzi do zbawienia. I to określenie, że wystarczy być dobrym człowiekiem, to też nie tędy droga. Tak mówi wprost katechizm Kościoła katolickiego. I zaczynamy od wiary, czyli punkt 2087. Święty Paweł mówi o posłuszeństwie wiary jako o pierwszym obowiązku. W nieuznawaniu Boga widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich wypaczeń moralnych. Naszym obowiązkiem względem Boga jest wierzyć w Niego, czyli coś, o czym świadczy, powiedzmy, spełniają warunki, te pierwsze warunki, które wspomniałem, ci ludzie, którzy mówią, że wierzą w Pana Boga, ale jest też drugi obowiązek. Naszym obowiązkiem według tego punktu jest nie tylko wierzyć, ale i świadczyć o Nim. To jest bardzo ważne zdanie. Nie tylko wierzyć, ale i świadczyć. Sama wiara nie wystarczy. Punkt 2088. Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Można w różny sposób zgrzeszyć przeciwko wierze, na przykład dobrowolne wątpienie. Nie ma nic z tym złego, że człowiek ma wątpliwości, żeby tego się nie bać. Na przykład ktoś kupił samochód, a po jakimś czasie się zastanawia, czy dokonał dobrego wyboru. Ja pamiętam na przykład, kiedy wiedziałem przed święceniami, że chcę być księdzem. Podjąłem taką decyzję, to była decyzja, która wzrastała we mnie kilka lat, a jednocześnie dzień przed święceniami poszedłem na bardzo długi spacer, kilkugodzinny. Chodziłem sobie po Tarchominie, ponieważ tam znajdowało się seminarium diecezji, z której pochodzę, czyli diecezji warszawsko-praskiej. Pamiętam, że zaglądałem sobie ludziom tak do okien, ale nie tak bezpośrednio, tylko z ulicy po prostu. I tak się zastanawiałem, czy na pewno tego chcę, czy chcę być księdzem, a może jeszcze zmienić zdanie, póki mogę się wycofać. Więc pojawiły się wątpliwości. Ważne jest to, co zrobimy pod wpływem wątpliwości. Sama wątpliwość to nic złego. Na przykład ktoś w dniu ślubu albo dzień przed ślubem będzie się zastanawiał, czy ja na pewno tego chcę, pomimo tego, że kocham tę osobę, czy ja chcę być z tym człowiekiem już do końca życia. Pojawią się wątpliwości. Ważne jest to, jakie decyzje, konkretne decyzje podejmuje człowiek. Tu mówimy natomiast o dobrowolnym wątpieniu, dotyczące te wątpienia dotyczące wiary, czyli lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia. To znaczy, że człowiek ma wątpliwości i nic z nimi nie robi. To jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Czyli zostaje na tym etapie, że ja nie wierzę i już. Albo nie uznaję tego, co Kościół naucza, tego, tego i tego. Bardzo często o czyśćcu się pojawia na przykład taki problem, że w Piśmie Świętym nie ma nic na temat czyśćca. Kościół to nie tylko nauczanie Jezusa Chrystusa, nauczanie apostołów, ale także tradycja. Czyli nie wszystko musi być w Piśmie Świętym. Dzisiaj tego nie tłumaczę, to już było wytłumaczone w wielu odcinkach, choć wiem, że i tak się pojawią tacy, którzy ze względu na swoją wygodę nie będą poszukiwali odpowiedzi, tylko skupią się na tym dobrowolnym wątpieniu. Nie wierzę i już. Dlatego Kościół przestrzega przed tym, mówiąc o tym, żeby być tu bardzo czujnym. Wiarę trzeba nieustannie rozwijać. Straszny to jest widok, kiedy na przykład przygotowuje się rodziców dzieci do pierwszej komunii świętej i ci rodzice są na tym samym poziomie, co ich dzieci. Pomimo tego, że są o wiele starsi, pomimo tego, że nieraz są starsi ode mnie, zatrzymali się na etapie złego rozumienia wiary dziecka, czyli takim właśnie, że zmówi paciorek i palulu. Nie, straszne to jest. Tacy ludzie, którzy nie rozwijali się w wierze przez wiele, wiele lat. Mamy także tutaj mówieniu, wspomniane o wątpieniu niedobrowolnym. Oznacza tylko chwiejność wierze, trudność przy zwyciężeniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jakim jest właśnie dobrowolne podtrzymywanie. Co dalej jest wspomniane? W punkcie 2089 powiedziane jest na przykład o niewierze. Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową wyrażenia zgody na nią. Człowiek naprawdę musi nieustannie poszukiwać odpowiedzi. Kolejny punkt, który jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu oprócz niewiary, jest herezja. Nazywa się uporczywie po przyjęciu chrztu zaprzeczenie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć, wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Czyli ktoś, kto jest heretykiem, wprost grzeszy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ktoś, kto nie uznaje prawd objawionych, ale także prawd, których podaje Kościół do wierzenia, wprost jest powiedziane. To jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ale mamy także jeszcze apostazję. Czyli każdy, który świadomie dokonał aktu apostazji, już dokonał grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu, ale to sprawa bardzo poważna. Ja w ogóle chcę oddzielny odcinek niedzielny nagrać na temat apostazji z wieloma przykładami, gdzieś tam przemyślenia pewnych takich różnych spraw, no ponieważ to jest wyrzeczenie się Pana Boga. Niestety jest na to moda, czyli jest moda na to, że wyrzekam się Pana Boga. Co powiedział Jezus na temat tej sprawy? Jeśli ktoś wyrzeknie się mnie, ja nie będę mógł się przyznać przed swoim ojcem do tego człowieka. To jest dopiero straszna perspektywa. Ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego, czym jest apostazja. Ale mamy także jeszcze jeden punkt podany przy kwestii wiary, czyli schizma. Odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. I tutaj sobie dopisałem tyle z ekumenizmu. No niestety. Kiedyś papież Franciszek wspomniał, że Bóg chce wszystkich religii. No ale katechizm Kościoła katolickiego mówi, że to nieprawda. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że nie chce wszystkich religii, a jedynie dopuszcza. A jest kolosalna różnica, że Bóg chce religii, a Bóg dopuszcza religię. To jest kolosalna różnica. Tu kwestia języka jest bardzo ważna, ponieważ ktoś, kto opacznie zrozumie, a sam nie będzie miał tyle siły, żeby poszukiwać odpowiedzi i prawdy, bardzo mocno pogubi się w swojej wierze. Kolejna rzecz, którą dzisiaj chcę omówić, to jest nadzieja. Była wiara, nadzieja i miłość. Swoją drogą, bardzo ładnie na ten temat mówił kiedyś w jednym z kazań ksiądz Kaczkowski. Sam o sobie mówił onkocelebryta, ponieważ mówił, że mamy wiarę, nadzieję i miłość. Wiara, czyli pokładamy gdzieś tam taką, powiedzmy, no odpowiadamy Panu Bogu w coś, prawda? Chcemy wierzyć, że On jest. Nadzieja, to pokładamy nadzieję w to, że On jest. I w momencie, kiedy umrzemy, wiara i nadzieja już nie będą potrzebne, bo zostanie tylko miłość, a Bóg jest miłością. Bardzo fajnie na ten temat powiedział. Natomiast co mamy na temat nadziei? Punkt 2090. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Jest także lękiem przed obrażaniem miłości Bożej i spowodowaniem kary. To jest piękne zdanie. Czyli nadzieja polega na tym, że z miłości do Pana Boga i z lęku przed tym, żeby nie obrazić Jego miłości i nie ściągnąć na siebie kary, będę w codziennych decyzjach, w codziennych rzeczach starał się być wierny małym rzeczom. To jest cudowne. To pokazuje, jak katolik musi naprawdę trzymać się w ryzach, jak mocno musi się pilnować, żeby nie zgrzeszyć grzechem ciężkim, świadomym i dobrowolnym. Zobaczcie, ile punktów już wymieniłem. To nie jest tylko to, że ktoś sobie będzie wierzył w innego Boga. Na to składa się wszystko, co tak naprawdę odciąga mnie od tego jedynego prawdziwego Boga, który jest gwarancją zbawienia. Nie nasze uczynki nawet, bo to Bóg jest gwarancją zbawienia. I tutaj mamy rozróżnienie na przykład na rozpacz i zuchwałą ufność. To jest punkt 2091 i 2092, czyli że to jest bardzo poważny grzech. W Piśmie Świętym nawet jest to powiedziane jako grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czyli taki, którego Bóg nie może wybaczyć ze względu na postawę człowieka, a nie ze względu na to, że Bóg nie potrafi czy nie chce. Nie może, bo tak szanuje wolność człowieka. Czyli jedna postawa, czyli ta rozpacz, to jest taka, że cokolwiek bym nie robił, jak bardzo bym się nie starał, modlił, wszystko wykonywał, chodził na msze, Bóg i tak mi nie przebaczy, bo jestem tak złym człowiekiem. To jest jedna skrajność. I druga skrajność, czyli zuchwała ufność, czyli rób ta, co chce ta. Kojarzycie to hasło, prawda? No właśnie, rób ta, co chce ta, które się pojawia, jest to wypaczeniem nauki katolickiej. Ale swoją drogą, czego można oczekiwać od osoby, która należy do sekty Hare Krishna? Nie? To taka moja drobna kąśliwość, żeby też nie patrzeć tylko pod pozorem płaszczyka takiego, wiecie, czynienia dobra. Bo nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Trzeba wyrzec się grzechu. Nie wolno mieć bogów cudzych przede mną. Dlatego też bądźcie czujni, ale to w ostatnim odcinku mówiłem o tym, jak krytyczne myślenie musi mieć człowiek, i jak uważny musi być. Musimy być przebiegli jak węże, nieskazitelni jak gołębie. Tak mówi Słowo Boże. Natomiast, żeby już nie rozciągać w nieskończoność tego odcinka, Bardzo proszę, żeby obejrzeć odcinek, który już nagrałem. Dosyć dobrze mi się wydaje, opowiedziałem, jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Tam było rozróżnione kilka punktów. Ten odcinek nosi tytuł Grzechy niewybaczalne. W związku z tym proszę po skończeniu tego odcinka obejrzeć tamten, żeby dokładnie zrozumieć, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który to jest wspomniany jako rozpacz czy zuchwała ufność. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.